Witam Was serdecznie, drodzy braterstwo, pokój Wam. Na samym początku chciałbym przekazać pozdrowienia od ludu Pana w Krakowie, ze zboru, którego jestem członkiem, od moich rodziców. Prosili wszyscy, aby przekazać braterstwu życzenia wielu błogosławieństw Bożych, co też czynię. Dziękuję bardzo. Drodzy braterstwo, mam trudne zadanie, ponieważ czasu zostało niewiele. Bracia, myślicie już o wyjeździe. Częściej będziecie spoglądali na zegarki, a ja mam powiedzieć do Was jeszcze coś wartościowego. Jeżeli Bóg da przez swojego ducha, mam nadzieję, że i tą chwilkę wykorzystam. Zaiste dobry jest Bóg dla tego, kto prawy, dla tych, którzy są czystego serca. Co do mnie, omal nie potknęły się nogi moje, omal nie poślizgnęły się kroki moje. Bo zazdrościłem zuchwałem, widząc pomyślność bezbożnych. Albowiem nie mają żadnych utrapień. Zdrowe i krzepkie jest ich ciało. Znoju śmiertelników nie doznają. Nie spadają na nich ciosy, jak na innych ludzi. Oto takimi są bezbożni. Zawsze szczęśliwi, gromadzący bogactwa. Czy więc na próżno w czystości zachowywałem serce moje i w niewinności obmywałem ręce moje, albowiem co dzień znoszę ciosy i jestem smagany każdego rana. Gdybym pomyślał, będę tak mówił jak oni, to byłbym zdradził ród dzieci Twoich. Chciałem to tedy zrozumieć, lecz niezwykle trudne mi się to zdało, dopóki mnie dotarł do tajemnic Bożych i nie zrozumiał kresu ich. Jest to fragment z psalmu 73, od 1 do 5 wersetu i od 12 do 17. Drodzy braterstwo, sprawa, która niepokoiła mężów Bożych, nie tylko nas dzisiaj, ale w Starym również Testamencie. Jak to jest, że bezbożnym wiedzie się dobrze, a sprawiedliwy, oczywiście na ile człowiek może być sprawiedliwy, często przechodzi próby doświadczenia niepowodzenia. Było to powodem rozmyślań, zastanawiań wielu mężów Bożych. I my również dzisiaj zadajemy sobie takie pytanie. Dlaczego nasz Pan, ten doskonały, święty, mąż Boży, Syn Boży, musiał tak bardzo cierpieć? Był ubity, poniżony, a pod koniec jego życia jeden z dwunastów zdradził go. A ten, który tak wcześniej deklarował, że będzie przy nim do końca, po trzykroć się go zapadł. A gdy wisiał na krzyżu, gdy konał, sam Ojciec Niebieski zerwał z nim łączność. I nasz Pan wielki goryczy zawołał: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Zadajemy sobie również pytanie, czemu naród izraelski, ten naród wybrany, tak wiele cierpiał i cierpi po dzień dzisiejszy. Gdy ktoś by z boku popatrzył na naród izraelski, to tak szczerze mówiąc, nie zazdrościłby takiego wybrania. Tak wiele, ile ci mężowie wycierpieli. I również, braterstwo, zadajemy sobie pytanie, dlaczego my, gdy poświęciliśmy Panu Bogu się na służbę, czym bardziej zbliżamy się do Niego, tym częściej przychodzą na nas różne doświadczenia. I ta sprawa była niezrozumiała, zwłaszcza w Starym Testamencie. Dopiero Ojciec Niebieski przez swojego Ducha, zlanego w dniu Pięćdziesiątnicy, dał nam po części zrozumieć tę sprawę. Temat nasz nazwałem doświadczenia Chrystusowe. Oczywiście jest to temat trudny życiowo. Lepiej by było powiedzieć to bratu, który jest o wiele starszym ode mnie. Myślę, że jak Pan Bóg da, jak dożyjemy za 10 czy za 20 lat, również mój pogląd w tej sprawie się zmieni. Ale na ile jestem w stanie na podstawie Pisma Świętego podzielić się dzisiaj z braterstwem pewnymi myślami, chciałbym to teraz uczynić. I chciałbym, żebyśmy sobie odpowiedzieli na kilka pytań. Co oznacza słowo doświadczenie? Czy wszystkie doświadczenia, które przeżywamy, są cierpieniami dla Pana? Są cierpieniami Chrystusowymi? Jaka jest przyczyna naszych doświadczeń? Jak zachowujemy się, gdy przyjdzie na nas doświadczenie? Różne rodzaje doświadczeń ludu Bożego, co jest celem doświadczeń i czy inni mogą skorzystać z naszych doświadczeń. Gdy zaglądniemy do słownika języka polskiego, znajdziemy tam taką definicję słowa doświadczenie. Ogół wiadomości zdobyty na podstawie obserwacji i przeżyć, znajomość życia, rzeczy i ludzi, zasób umiejętności, praktyka, wprawa, próba życiowa, bogate, bolesne, gorzkie, smutne doświadczenie. Mówimy, że można mieć, zdobyć życiowe doświadczenie. A słowo doświadczyć jest w ten sposób tłumaczone. Jest to bardzo ciekawa definicja. Poddać kogoś albo coś próbie. Wypróbować kogoś albo coś. Wystawić, narazić kogoś na ciężkie przejścia cierpienia. Myślę, że ta definicja będzie podstawową definicją w naszych rozważaniach. I teraz spróbujmy sobie odpowiedzieć na to pytanie. Czy wszystkie doświadczenia, które przeżywamy, są doświadczeniami Chrystusowymi? Gdy otworzymy pierwszy list Piotra, 4 rozdział, od 14 do 16 wersetu, znajdziemy taką ciekawą wypowiedź. Błogosławieni jesteście, jeśli was znienawidzą dla imienia Chrystusowego, gdyż Duch chwały, Duch Boży spoczyna w was. A niech nikt z was nie cierpi jako zabójca albo złodziej, albo złoczyńca, albo jako człowiek, który się wtrąca do cudzych spraw. Wszakże jeżeli cierpi jako chrześcijanin, niech tego nie uważa za hańbę. Niech raczej tym imieniu chwali Boga. I jest to bardzo ważna informacja, drodzy braterstwo, że wiele doświadczeń, które nas w życiu spotyka, wcale nie są doświadczeniami Chrystusowymi. I przeczytam, braterstwu, znalazłem taką ciekawą definicję w jednym z artykułów, gdy jeden z braci pisze na temat doświadczeń ludu Bożego. Wszyscy ludzie cierpią. Wszyscy chorują i umierają. Wielu cierpi prześladowania z różnych przyczyn. Ale tylko wyjątkowe z tych cierpień zasługują na określenie ich mianem cierpień Chrystusowych. Po pierwsze, tylko ci, którzy są pomazańcami pańskimi, mogą się stać uczestnikami ucierpień Chrystusowych. Według zapisu 2 do Koryntian, 1 rozdział, 5 wers. Po drugie, tylko Jezus, pomazaniec, cierpiał wyłącznie dla sprawiedliwości. Wszyscy inni uczestnicy urągań Chrystusowych cierpią po części dla sprawiedliwości, a po części dla swych własnych grzechów. I drodzy braterstwo, trzeba uczciwie powiedzieć, powiem sam po sobie, zdecydowana większość doświadczeń, niepowodzeń, które przeżywam sam w swoim życiu, przypuszczam, że i braterstwo również wynika z grzechów, ze słabości, z nietaktu, mówiąc dosadniej, nawet z głupoty. Człowiek często jest sam winny wielu sytuacji. Jest później próbą pewnej uczciwości, żeby nie nazywać pewnych rzeczy, że cierpimy dla Chrystusa, gdy wcześniej pewne rzeczy sam zrobiłem. I apostoł Święty Piotr wyraźnie mówi, żeby nie cierpieć jako złodziej, złoczyńca albo człowiek, który wtrąca się w cudze sprawy. Powiem braterstwu taki przykład z życia. Kiedyś kolega mi opowiadał około 20 lat temu. Przechodził koło pewnego bloku i słyszał kłótnię małżeńską. I dosyć głośno ci małżonkowie się zachowywali. Doszło do tego, że nawet ta kobieta wzywała pomocy. To mój kolega jako krewki człowiek od razu pobiegł, poszedł strofować tego męża, co on robi swojej żonie. A wiecie, braterstwo, co ta żona mu powiedziała? Co to pana obchodzi? Proszę się nie wtrącać w swoje sprawy. No i w braterstwu nie powiem, co on powiedział temu mężowi, co ma zrobić dalej, bo to byłoby niegrzeczne, ale to jest taki drastyczny przykład, że jeżeli nie jesteśmy proszeni w pewne sprawy, nie jesteśmy zapraszani, nie możemy ingerować. To są zupełnie czyjeś sprawy. I brat Russell bardzo ciekawie pisze w artykule złoczniący i wtrącający się w cudze sprawy, że jeżeli jest jakiś problem, czy małżeński, czy rodzinny, to jeżeli ktoś nie jest zaproszony do pomocy, do rozstrzygania danej sprawy, żeby się tam przypadkiem nie wybierał. A jeżeli nawet zostanie zaproszony, żeby poszedł jako doradca, pocieszyciel, a nie żeby przyjmował stronę jednej lub drugiej strony. Oczywiście można byłoby sobie zadać pytanie, jeżeli nikt nas nie zaprosi, a coraz gorzej dzieje się w rodzinie, w małżeństwie, to co wtedy zrobić? Myślę, że ci, którzy są najbardziej związani z tym małżeństwem, z tą rodziną, jako bracia, jako przyjaciele, wtedy powinni pójść z pomocą. Często jest tak, że człowiek jest karany za swoje własne grzechy. Pamiętacie, braterstwo, gdy zgrzeszył Dawid z Betrzebą? Oczywiście później pokutował. Prorok Natan powiedział mu, że przebaczone są twoje grzechy, ale co? Ale dziecko umrze, a miecz już nie odstąpi od twojego domu. Pamiętamy nawet wtedy, gdy musiał uciekać przed swoim synem Absalomem, gdy wyszedł razem z wojskiem z Jeruzalemu, gdy pewien człowiek ubliżał mu, pomimo że Dawid, król, szedł z całym wojskiem, ubliżał mu, rzucał na niego błotem, jego dowódcy chcieli go zabić, tego człowieka. A Dawid powiedział, nie ruszajcie go, bo to Pan mu kazał, aby mi ubliżył. Może przez to łaskawiej spojrzy i odpuści mój grzech. Także grzechy, które wynikają z częściowej świadomości albo są w jakimś stopniu świadome, prędzej czy później musimy za nie odpokutować, musimy za nie ponieść karę. Tak jak powiedziałem, że również z nierozsądku apostoł święty Paweł ostrzega w liście do Tymoteusza, pierwszym liście, 6 rozdział od 9 wersetu, mówiący, że wszyscy, którzy mają zamiłowanie do pieniędzy, będą przechodzili różne próby i doświadczenia. Bo to chciwość nas pociąga za ludźmi, którzy oszukują innych. Poznaj siłę swoich pieniędzy. Zobacz, jak szybko możesz zarobić. Zagraj. A później się okazuje, że nic z naszych pieniędzy nie pozostało. I jakbyśmy zadali sobie pytanie, jaka jest przyczyna naszych doświadczeń, skąd one przychodzą? Oczywiście jest to bardzo szerokie zagadnienie. Powiem tylko na temat kilku rzeczy. Doświadczenia przychodzą z zewnątrz i z wewnątrz. Często jest tak, że to Pan Bóg nas doświadcza. Pan Bóg próbuje nas, kim jesteśmy naprawdę. Ale Pan Bóg doświadcza nas w celu wypróbowania, wskazania grzechu, pouczenia i zachowania od śmierci. Występuje tutaj jako dobrotliwy ojciec. Ten, któremu zależy na losie jego dzieci. Ten, który nie chce, aby jakiekolwiek dziecko zginęło. W liście do Hebrajczyków w 12 rozdziale od 6 wersetu mamy taką wzmiankę. Bo kogo Pan miłuje, tego karze i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak z synami. Bo gdzie jest syn, którego by ojciec nie karał? A jeśli jesteście bez karania, który jest udziałem wszystkich, wtedy jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. Stary przekład mówi dosadniej, jesteście bękartami. Rozdrobatelstwo, brak karania powoduje demoralizację. Nawet w naszym kraju parę lat temu był taki pomysł, proponowano rodzicom wychowanie bezstresowe. Żeby ni przypadkiem nie stresować dziecka podczas wychowania. No fajna sprawa. Ale po wielu latach okazało się, że to ci rodzice boją się wejść do domu, bo są w takim stresie, żeby ich przypadkiem te dzieci im jakieś krzywdy nie zrobiły. Gdy czytamy opisy przestępstw młodocianych czasami i później pytają się tych młodych ludzi, czy masz jakieś wyrzuty sumienia, w takich skrajnych przypadkach ten człowiek nie ma żadnych wyrzutów sumienia. Jemu wcześniej nie zwracano uwagi. Nikt nie mówił mu, że to było złe. Nie był nigdy karany. Nie mówię o karach cielesnych. Oczywiście sporadycznie takie i też powinny być. I to doprowadza do demoralizacji. Ale Pan Bóg chce, żeby wskazać nam to, w czym grzeszymy. Chce nam pokazać konsekwencje złych zachowań. Z drugiej strony doświadczenia przychodzą również od złego, od szatana. Szatan działa zupełnie inaczej. On nas usidla w celu wyniszczenia nas. Występuje jako morderca, ponieważ wie, że dopóki Kościół nie będzie skompletowany, przedłuża się jego życie. Apostoł Święty Piotr mówi wyraźnie w pierwszym swoim liście, 5 rozdziale od 8 do 9 wersetu. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie, przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonął. Przeciwstawcie się mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. Czyli szatan jest najczęstszym inicjatorem pokus. Nie bez powodu nazywamy go kusicielem. Zna on każde nasze słabości, nigdy się nie zniechęca, jest wytrwały w tym, co sobie podjął. Jego intencją jest doprowadzenie dziecka Bożego do przekroczenia prawa, oddalenie człowieka od społeczności z Bogiem i w konsekwencji do zatracenia. Ktoś by zadał również pytanie, czy choroby są doświadczeniami, cierpieniami Chrystusowymi. Myślę, wydaje, że jest to dosyć trudny temat. Oczywiście, gdy Pan Bóg dozwolił szatanowi na pewne próbowanie Hioba, to jest taka ciekawa wzmianka, co szatan może uczynić człowiekowi. Księga Hioba, pierwszy rozdział, znaczy drugi rozdział, szósty i siódmy werset mówi tak. Na to rzekł Pan do szatana, oto jest w Twojej mocy, tylko jego życie zachowaj. I odszedł szatan sprzed oblicza Pana i dotknął Hioba złośliwymi wrzodami od stóp aż do głowy. Czyli pokazane tutaj jest, że również pewne choroby mogą być związane z doświadczeniami Chrystusowymi. Że przeciwnik Boży ma dozwolone, żeby pewne choroby przychodziły na nas. Ale nie ma dozwolone, żeby zatracał życie sług pańskich. Ale to jest dosyć złożony temat choroby. Często one wynikają z tego, ze słabości naszego ciała. Przez to, że nasz praojciec Adam zgrzeszył, to przekleństwo przeszło na wszystkich ludzi. Często genetycznie w jakiejś rodzinie taka choroba jest, taka słabość, przed zawały serca, w innej nadciśnienie, inne jeszcze inne problemy. Często też przez swój styl życia, nie dbając o zdrowie, nie dbając o odpowiedni sposób odżywiania się, również po latach ponosimy tego konsekwencje. Czyli wtedy nie można powiedzieć, że te słabości są cierpieniami Chrystusowymi. Również nasze własne pożądliwości ciała, te, które nas nęcą, pociągają do grzechu, wynikają one z naszych słabości, nie są to ucierpienia Chrystusowe. Oczywiście mamy z nimi walczyć. To jest jedna z podstaw naszego zbawienia. Ale nie są to ucierpienia Chrystusowe. Jak mówiliśmy, że te doświadczenia przychodzą od wewnątrz. Przychodzą często też od najbliższej rodziny. Nasz Pan, gdy wspominał o tym w Ewangelii Mateusza w 10 rozdziale, że nie przyszedł przynieść pokoju na ten świat. Werset od 34. Nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z jej matką i synową z jej teściową. Tak to staną się wrogami człowiekowi domownicy jego. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto miłuje syna albo córkę bardziej mnie, nie jest mnie godzien. Czyli zobaczcie, braterstwo, poznanie prawdy, zwłaszcza bracia, którzy wyszli z tego systemu nominalnego, gdy poświęcili się Panu Bogu na służbę, ta radość ich nie trwała zbyt krótko. Gdy wrócili po chrzcie z konwencji do swojego rodzinnego domu, to często okazało się, że najbliżsi ich, czy żona, czy rodzice, czy może nawet dzieci, stali się dla nich przeciwnikami. Również doświadczenia przychodzą od braci. Apostoł Święty Paweł w wielu miejscach wspomina, że będą doświadczenia między braćmi, które są niezbędne do pewnego wykazania, kto jest kim naprawdę. Czytamy w pierwszym liście do Koryntian w 11 rozdziale 18-19 werset takie słowa. Słyszę bowiem najpierw, że gdy się jako zbór schodzicie, powstają między wami podziały i po części temu wierzę. Zresztą nawet muszą nawet być podziały między wami. aby wyszło na jaw, którzy wśród was są prawdziwymi chrześcijanami. Zobaczcie, bratystwo. Te podziały, apostoł Paweł, muszą być. Te doświadczenia między braćmi. Żeby się okazało, którzy są prawdziwymi naśladowcami Chrystusa. I z zewnątrz, od ludzi tego świata. Jest wspomniane w pierwszym liście do Tymoteusza, w trzecim rozdziale, i 12 wersecie takie słowa. Przepraszam, drugi od Tymoteusza. Tak jest. Wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowania znosić będą. I braterstwo, tak to jest. Ktoś, kto naśladuje Chrystusa, to idzie za sprawiedliwością Bożą, staje się nieprzyjacielem tego świata, staje się nieprzyjacielem szatana. I często jest tak, że przez swoje bogobojne życie, przez to, co mówi, co jest prawem Bożym, staje się niewygodny dla ludzi, których grzech jest na co dzień. Jego zachowanie, jego słowa oskarżają tych ludzi. Cóż ma wspólnego światłość z ciemnością? Drodzy braterstwo, i to jest może takie najtrudniejsze. Jak zachowujemy się, gdy przychodzą doświadczenia? Czy przyjmujemy je z radością? Czy może zachowujemy się zupełnie inaczej? Gdy patrzymy na doświadczenie męża Bożego Hioba, jest to, powiem bratestwu, dla mnie do dnia dzisiejszego niezrozumiałe. Człowiek, który praktycznie w jednej chwili stracił cały swój dobytek, którego dzieci zginęły w sposób tragiczny. Ja może odczytam, tylko przypomnę. W księdze Hioba, drugi rozdział, dwudziesty i dwudziesty pierwszy werset. Wtedy Hiob powstał, rozdarł szaty i ogolił głowę. Potem padł na ziemię i oddał pokłon. I rzekł: nagi wyszedłem z łona matki mojej i nagi stąd odejdę. Pan dał, Pan wziął, niech będzie imię Pańskie błogosławione. Powiem braterstwu, dla mnie jest to niewyobrażalne. Gdyby w jednej chwili stracić wszystko i tak szlachetnie jeszcze się zachować. Myślę, że doświadczenia, gdy przychodzą na nas, są dla nas ogromnym zaskoczeniem. Bo jesteśmy próbowani pod względem naszej wiary, miłości, przywiązania do zasad sprawiedliwości Bożej. I braterstwo, i to zaskoczenie powoduje to, że one są dla nas bardzo trudne. Bo gdybyśmy wiedzieli, co na nas przyjdzie, przygotowalibyśmy się w odpowiedni sposób. Ale to zaskoczenie powoduje, że kompletnie nie spodziewamy się czegoś, co na nas przychodzi. I wtedy tak naprawdę nie ma czasu udawać człowieka pobożnego. Wtedy wychodzi z nas, kim jesteśmy naprawdę. I braterstwo, i to jest bardzo ważne, bo to jest informacja przede wszystkim dla nas samych. Czasami wydaje nam się, że już jesteśmy pobożni, że nasze życie jest świątobliwe. A nagle przychodzi doświadczenie, jakby Pan Bóg nam mówił: a popatrz tutaj, wstyd mi za ciebie. I to jest po to, żebyśmy coś z tym zrobili. Wiele razy człowiek, gdy przechodzi pewne rzeczy, zachowuje się tak, że do dnia dzisiejszego mu jest wstyd. Nigdy nie mamy dobrowolnie wchodzić w doświadczenia. Zawsze należy się kierować rozsądkiem, żeby nie pobudzać kogoś do gniewu, żeby nie zsyłać na siebie różnych utrapień. Pamiętamy opowieści braci, jak to po wojnie bywało, że święta kościelne, które bracia często uważali, że są niewłaściwe, wychodzono przed domy, organizowano jakieś głośne remonty, cięcie drzewa i wiadomo, jak ci ludzie później czasami się odpłacali. Drodzy braterstwo, gdy przechodzimy doświadczenie, jest ono dla nas nieprzyjemne. Trzeba wprost powiedzieć, że to, co nas boli, nigdy nie jest dla nas przyjemnością. Człowiek, który jest zdrowy psychicznie, nigdy bólu nie odczuwa jako przyjemny. Ale Biblia mówi, żeby w takich sytuacjach trochę inaczej spojrzeć na tą sprawę. Jeżeli ten ból ma mnie zmienić, ma mi pokazać, być wskazówką dla mojego życia, powinien on z czasem, po pewnej refleksji, być dla mnie błogosławieństwem. I czasami jest tak, że w tych doświadczeniach upadamy. Nie tylko raz, ale i wiele razy. Ale wtedy należałoby pójść do tronu łaski i prosić o przebaczenie, o wzmocnienie, żeby następnym razem Bóg dał siły, aby w tym doświadczeniu wytrwać. Również gdy przychodzi taka pokusa, która chce nas odwieść od społeczności z Bogiem, należy szybko szatanowi dawać odpór. Przedłużanie stanu niepewności przedłuża tą pokusę. Z każdą chwilą przeciwnik jest w stosunku do nas bardziej mocny. Drodzy braterstwo, może parę słów tylko wspomnę o różnych rodzajach doświadczeń ludu Bożego. Tak jak brat tutaj wspomniał wcześniej, w dniu dzisiejszym, że ogromnym doświadczeniem dla nas jest miłość braterska. Drodzy braterstwo, to nie jest sztuka, nie jest sztuką, gdy siedzimy wspólnie, słuchamy wykładu, śpiewamy pieśni, przepraszam, być jednomyślny, być mile usposobiony. Gdy przyjdą różnice zdań, gdy przyjdą różnice w sposobie organizowania pewnych spraw w zborze czy w społeczności, czy trzeba pewne rzeczy komuś przebaczyć lub nie, wtedy się okazuje, kim jesteśmy dla drugiego brata. I to jest braterstwo często bardzo trudne. Czy jesteśmy w stanie komuś przebaczyć, czy nawet nie traktować go za wyższego nad siebie, ale za przynajmniej równego. Bo jeżeli mi się wydaje, że zawsze ja bym lepiej powiedział niż ten brat, lepiej coś zorganizował, albo on jest takim nieudacznikiem, albo nie szanuję go, czy nie jestem mu w stanie wybaczyć jego słabości, to należałoby sobie zadać pytanie, co w takiej sytuacji mówił święty Jan. Że my wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do żywota, ponieważ miłujemy braci. To, co było dzisiaj wcześniej wspomniane. Drodzy braterstwo, taką próbą, doświadczeniem, można powiedzieć, chrystusowym w czasach dzisiejszym mogą być również fałszywe nauki. Apostoł święty Jan w swoim pierwszym liście, w 4 rozdziale i 1 wersecie wspomina tak. Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, Lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. A w Księdze Mojżeszowej jest taki ciekawy zapis, w 13 rozdziale, od 2 do 4 wersetu. Jeśli by powstał pośród ciebie prorok, albo ten, kto ma sny, i zapowiedziałby ci znak albo cud, i potem nastąpiłby ten znak albo cud, o którym ci powiedział, i namawiałby cię, pójdźmy za innymi bogami, których nie znasz, i służmy im, to nie usłuchasz słów tego proroka, ani tego, kto ma sny, gdyż to Pan, Bóg wasz, wystawia was na próbę, aby poznać, czy miłujecie Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej. Zobaczcie, braterstwo, nawet Pan Bóg w ten sposób doświadcza swój lud. Że prawda, która jest oczywista w tej świętej księdze, czasami wystawiana jest na próbę. Zdarzają się pewne poglądy, zaczynają być głoszone pewne nowinki, które podważają podstawy Boże. A apostoł święty Paweł mówi nawet bardzo dosadnie w liście do Galacjan w 1 rozdziale. Choćbyśmy nawet my, albo anioł z nieba, zwiastował wam inną Ewangelię od tej, której poznaliście, niech będzie przeklęty. Czyli jest to też próba wierności. Czy tym zasadom w tej świętej księdze ufamy do końca? Czy jakiekolwiek inne filozofie, czy jakieś inne pomysły powodują pewne doświadczenie, że odchodzimy od tych świętych zasad? Drodzy braterstwo, czasu już mi niewiele pozostało. Braterstwo, każdy z nas przeżywa różne doświadczenia w swoim życiu. Tak jak dzisiejszy tekst Manny mówi, że jeden potrzebuje tych doświadczeń więcej, inny mniej. Każdy inny rodzaj doświadczeń. To Pan Bóg wie, co jest nam potrzebne, żeby nas zmienić, żeby nas pobudzić do lepszego życia duchowego, aby nas odwrócić od złej drogi. I kto unika doświadczeń, pokus i trudności, ten ma wszelki powód, aby się zacząć martwić, czy jest nadal w społeczności z Bogiem. Bo gdyby był prawdziwym synem, te doświadczenia przychodziły. Drodzy braterstwo, te doświadczenia muszą nas nauczyć wielu rzeczy. Po pierwsze, mają z nas wykorzenić wszelki brud, wszelki grzech, wszelką złą pożądliwość. To jest to, co jest w wielu miejscach przyrównywane do wytapiania złota i srebra. Pod wpływem temperatury metal, który jest zanieczyszczony, z niego te zabrudzenia wydostają się na wierzch. A to, co jest pod zanieczyszczeniami, jest to czysty metal, którego przelewa się, z którego powstają sztaby. I te doświadczenia mają z nas ten wszelki brud wykorzenić. Wszelką intencję, oczywiście nie będziemy doskonali, ale wszelkie pragnienie zła, grzechu, niesprawiedliwości ma być to wykorzenione. Również doświadczenia mają spowodować to, że poznamy prawdziwą wartość. Drodzy braterstwo, gdy patrzymy na życie apostoła świętego Pawła, wtedy, gdy jeszcze nie był pańskim apostołem, zobaczcie, braterstwo, on był święcie przekonany, że walczy z przeciwnikami Bożymi, że wypełnia wyjątkową służbę Bożą. Ale przyszedł czas, że Pan oślepił go, zrzucił go z konia. I ten człowiek dla tego człowieka praktycznie został zburzony cały system wartości, który budował do tej pory. Okazało się, że zamiast wielbić Boga, prześladuje jego syna, jego naśladowcę. To był ogromny wstrząs. I tak samo jak słuchamy wypowiedzi braci, którzy w tym nominalnym systemie poznają prawdę, to różnie reagują. Niektórzy bracia ściągali obrazy ze ścian, palili je albo rozbijali. Z takim przeświadczeniem, jak to jest? Tyle lat klęczałem przed klockiem albo przed bałwanem, oddawałem mu cześć. Przecież to jest niewyobrażalne. I te doświadczenia zburzą nasz ludzki system wartości. Musimy odbudować ten system, ale nie na nas samych. Na Bogu i na Chrystusie. I to odbudowywanie tych prawdziwych wartości wiecznych trwa przez wiele lat. Doświadczenia również są pewnym elementem przesiewania. Podczas doświadczeń wychodzi, kto jest wiernym sługą Boży, a kto nie jest nim w ogóle. Bo to jest tak samo jak w małżeństwie. Jest normalnie, cały czas powtarza się tą samą regułkę, będę ci wierny, będę cię kochał w chorobie, w cierpieniu. Ale przychodzi rzeczywistość. I przeżywamy w czasach nam współczesnych kryzys małżeństwa. I to, co ludzie sobie deklarują, wcale nie ma żadnego znaczenia. Nawet kiedyś czytałem, że w Austrii, w Wiedniu zorganizowano targi, takie, nie wiem, targi rozwodowe, że w Austrii ponad 50% małżeństw się rozpada, a w samym Wiedniu około 70%. I cały sztab psychologów pracuje nad tymi ludźmi, żeby szybciutko znaleźć sobie nowego partnera i żeby przejść to bezstresowo. I tak samo, braterstwo, my podczas poświęcenia deklarujemy Panu Bogu, opowiadamy wspaniałe rzeczy, ale później przychodzi rzeczywistość. Przychodzą różne niedogodności i uczymy się w tych doświadczeniach również posłuszeństwa. Tak samo jak jest o naszym Panie wspomniane w liście do Hebrajczyków, że był wypróbowany we wszystkim oprócz grzechu. Że musimy doświadczyć wszystkiego, to co jest możliwe, żeby być wypróbowani jako kapłani Boga żywego, ci, którzy to dzieło Bożej restytucji w przyszłości przeprowadzą. Braterstwo, ponieważ praktycznie czas mój dobiega końca, może takie króciutkie podsumowanie. Doświadczenia wypróbowują naszą wiarę, która się okazuje cenniejsza niż złoto, niż srebro. Nasze zaufanie, że nie tylko wierzymy, że Bóg istnieje, ale ufamy Mu aż do końca. Że to, co nam się wydaje niesprawiedliwe, potem po jakimś czasie stwierdzamy, że wszystko, co Bóg czyni, czyni dobrze. Gdy cierpimy doświadczenia, często wychodzi z nas to, co jest w nas najgorsze. Tak jak wspomniałem, tak jak przy wytapianiu metalu. Gdy to wyjdzie z nas, musimy zastanawiać się, co zrobić ze swoim charakterem, swoim postępowaniem. Doświadczenia muszą zniszczyć w nas doszczętnie wszystko to, co jest w nas złe, cielesne. Muszą zburzyć z nas fałszywy system wartości, który stworzyliśmy sobie przed poświęceniem. Muszą zniszczyć nasze własne ja. Apostoł Święty Paweł w wielu miejscach mówi, nie żyje ja, lecz Chrystus. I w drugim liście do Koryntian, dziwna sprawa, apostoł Paweł mówi, wtedy, kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny, bo pełnia mocy Bożej okazuje się słabością. Wtedy, kiedy się czuję bezradny jako człowiek, Bóg działa przez nas swoją ogromną mocą. Ale nie jako ja, jakie moje zdolności, moje zabiegania. Ale ta moc pochodzi z Boga. Apostoł Święty Paweł, to, co mówiłem, że to, co kiedyś było dla nas ważne, musi być obnażone i człowiek poznaje prawdziwą wartość. Jest taka ciekawa wzmianka w liście do Filipian w 3 rozdziale od 4 do 9 wersetu. Apostoł Święty Paweł po wielu latach stwierdza taki fakt. Chociaż ja mógłbym pokładać ufność w ciele, jeżeli ktoś inny sądzi, że może pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja. Obrzezany dnia 8 z rodu izraelskiego, z pokolenia Beniaminowego, Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do zakonu faryzeusz, co do żarliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości opartej na zakonie człowiek bez nagany. I to ciekawa wzmianka. Apostoł Święty Paweł pod koniec swojego życia tak stwierdza. Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszelkie uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. Czyli to, co mi się wydawało do tej pory, że jest najważniejsze, jest niczym wobec wspaniałej chwały, która jest obiecana w Jezusie Chrystusie. Drodzy braterstwo, doświadczenia, jeżeli się mówi, że człowiek jest doświadczony, czyli on wiele w swoim życiu widział, wiele rzeczy zakosztował. I myślę, że Pan Bóg również szuka takich ludzi, doświadczonych, którzy by w Jego dziele nie zawiedli. Drodzy braterstwo, jeżeli czekałaby nas trudna operacja i przychodzi do nas jakiś lekarz i mówi, że on jest świeżo po praktyce i próbuje mi w jakiś sposób pomóc, braterstwo, zgodzilibyśmy się na coś takiego? Nie. Tak samo Pan Bóg chce, żeby ci święci, ten Kościół, to nie byli nowicjusze, żeby to byli ludzie, którzy doświadczyli wszystkiego, ale jednak zostali przy Chrystusie. Nigdy się nie zaparli Boga. I oni wraz z Chrystusem przeprowadzą to dzieło restytucji, ponieważ nauczyli się współczucia przez to, co wycierpieli. Nauczyli się miłości, cierpliwości i pokory. I braterstwu, moim życzeniem jest dla was, abyście umieli to. Fakt, że to jest bardzo trudne. Jeżeli przychodzi pewna trudność, czasami jest tak, że Pan Bóg jej nie odejmuje aż do końca. Żeby ona nas cały czas uciskała. Żebyśmy cały czas tylko liczyli na moc Bożą. A może to nasze dzisiejsze doświadczenie, nasza słabość, jeżeli będziemy umieli się w niej znaleźć, będzie bogactwem dla ludzi w tysiącleciu. Może wtedy, w ten sposób będziemy mogli pomóc innym ludziom. I życzę wam, braterstwo, żeby w tych trudnych chwilach wytrwać aż do końca. Żeby nigdy nie odejść od społeczności. Bo Pan Bóg wie, ile jesteśmy w stanie wycierpieć. Z pokuszenia daje jej wyjście. Nie dozwoli, aby jego naśladowcy odpadli. Żebyście, braterstwo, byli wierni aż do końca. To, co mówi apostoł święty Jan. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota, czego życzę, braterstwu, z całego serca, co daj nam Boże. Amen.